jak brzmi cisza? A może tak? A jak brzmi nie ma opera?
Na samym początku widziałem pewne obawy mnie, tak jak ze wszystkimi aktywnościami nowymi. Ta obawa, że co z komunikacją, w jaki sposób to mi przebiegało.
I fajnie, że właśnie zdecydowałam się zapisać do tego projektu. Wcześniej tak mówię, że nie będę, bo to daleko, Orunia, ale jednak nie żałuję, że no super.
Myślałem, że będzie bardziej skryty, bardziej większą tremę będzie miał oddzielnie, że dla niego to w ogóle to, że jest publiczność i że występuje i że są znajomi, to go wręcz podbudowało, a nie stłamsiło.
Wsadzamy ją do samochodu, przyjeżdżamy, ale jak kończą zajęcia, jak było fajnie, więc...
I widziałem, że z tygodnia na tydzień coraz chętniej uczęszczał na te zajęcia.
Zadawał się z dziećmi takimi, że one mówiły i nie migały, tak? A teraz jednak jest taka grupa dzieci, które właśnie miga, nie mówi i bardzo się też zaprzyjaźnił właśnie z tymi dziećmi i też zauważył tutaj grupkę właśnie dzieci z procesorami, które mówią.
Na badaniach po urodzeniu syna ze słuchem było wszystko ok. Straciliśmy czujność całkowicie na możliwość dysfunkcji słuchu. Przez rok, półtorej roku Gustaw zachowywał się normalnie. Z jednym małym szczegółem nie gaworzył. I to zwróciło naszą uwagę, że coś może być nie tak. Zwracaliśmy się do różnych lekarzy, pediatrów. Oczywiście większość mówiła, że to jest chłopak, więc może później zacząć gaworzyć, że nie ma z tym problemu i mamy poczekać, nie mamy się stresować. W wieku 2 lat, kiedy zauważyliśmy, że na dworzu była ostra burza i Gustaw się nie przebudził, leżał spokojnie i spał dalej, coś nas tknęło i zaczęliśmy drążyć temat. Zrobiliśmy dalej badania słuchu, znowu jeździliśmy po lekarzach, szukaliśmy przyczyny, czy coś jest, czy nie. Dopiero jak miał 2,5 roku, trafiliśmy na laryngologa, który zrobił śmieszne badanie, ponieważ wziął gazetę, zaczął szeleścić tą gazetą za plecami Gustawa. I Gustaw się nie odwrócił i powiedział, że to jest niemożliwe. Ten dźwięk jest tak drażniący, że on musi zareagować, dziecko musi zareagować na ten dźwięk i żebyśmy zrobili badania tak zwane ABR, czyli dziecko śpi, w czasie snu przyczepia mu się czujniki, puszcza się dźwięki dziecku przez słuchaweczki i sprawdza się, na jakie dźwięki mózg zaczyna się wybudzać. No, okazało się, że u Gustawa poziom decybeli, od których zaczyna się wybudzać, to jest około 98-100 decybeli, czyli tak naprawdę samolot mógłby przelecieć obok niego i mógłby spać dalej i by się nie wybudził.
Szum liści to około 20 decybeli, tykanie zegara to 30 decybeli, zwykła rozmowa około 50. Natomiast 100 decybeli to młot pneumatyczny czy motocykl bez tłumika.
Gustaw tak naprawdę już został zaimplantowany na pierwsze ucho, jak miał 2,5 roku. Przez pierwszy okres rehabilitacji po implantacji przez rok było wszystko ok. Gustaw słyszał dźwięki proste, dzwonek, bębenek, stukanie, ale zaczął problem z rozpoznawaniem mowy, zrozumieniem mowy i z samą mową, więc znowu zaczął nas to niepokoić. Postaraliśmy się, żeby jak najszybciej zaimplantować na drugie ucho. O czym nie wiedzieliśmy wcześniej, pierwsze ucho powinno być zaimplantowane prawe, ponieważ prawe ucho działa na lewą półkulę mózgu, a lewa półkula mózgu jest bardziej odpowiedzialna za mowę, a prawa półkula mózgu jest odpowiedzialna za motorykę. Więc zaczęliśmy dalszą akcję na implantację drugiego ucha. Od tego momentu zaczął się cały proces rehabilitacji, pełnej rehabilitacji. No i znowu, dźwięki proste były, bębenek, kotek, miauczenie, buczenie. To wszystko Gustaw potrafił rozróżnić i słyszał. Mowa była dla niego za trudna. Dzisiaj jest kółeczka na wysokości bioder i dwa razy, trzy, cztery razy potrząsamy.
Dzisiaj.
A jeżeli zrobimy te i zrobimy w ten sam ruch, to jest teraz. Teraz, a tak jest dzisiaj. Cały czas rehabilitanci i terapeuci powtarzali nam, że mamy puścić Gustawa do przedszkola, powiedzmy, normalnego, bo to będzie część terapii i procesu rehabilitacji i tam dostanie bodźce słuchowe i będzie musiał porozumiewać się z kolegami. Dla niego to było bardzo trudne. W wieku 5 lat codziennie praktycznie z płaczem odwoziłem syna do przedszkola normalnego, nie takiego, gdzie dzieci są z niepełnosprawnością, ogólnodostępnego przedszkola. To była dla niego trauma. No i stwierdziliśmy w wieku 5,5 roku, około 6 lat, jak miał, stwierdziliśmy, że komunikacja jest na tak niskim poziomie z Gustawem, ponieważ nie ma komunikacji werbalnej, bo on nie rozumie słów. Zaczęliśmy uczyć się języka migowego. No i tak cała przygoda z językiem migowym zaczęła się, jak miał Gustaw 6 lat. No teraz już Gustaw ma 11, więc 5 lat uczymy się tego języka migowego. No i też szczepimy ten język migowy w innych i promujemy i propagujemy polski język migowy.
Wtorek o 2
i trzęsiemy
ten W dokładnie. Środa S i trzęsiemy S. Tak, czyli mamy środę. Czwartek jest 3. I trzęsiemy. I jest czwartek. Piątek, ponieważ mieliśmy poniedziałek i P już jest zajęte, mamy od yellow, Zosia powiedziała od yellow, a ja to nazywam od kapslowania. Ja to nazywam od kapslowania, tak? Czyli w piątek od... W piątek odkapslowujemy coś, czyli mamy yellow i odkapslowujemy. Jest sobota i sobotę lubimy, czyli jest tak, jak lubimy. Podobny znak do lubimy. Jest niedziela, czyli N, i trzęsiemy N, dokładnie.
To można powiedzieć, że zdeterminowało pańskie życie, zmieniło to, że pański syn nie słyszy.
No całkowicie przekształciło nasze zainteresowania, można tak powiedzieć. No ja zacząłem uczyć się intensywnie polskiego języka migowego, nauczam też innych. Moja żona rozpoczęła studia, ponieważ pracuje w biurze, jest ekonomistką, przekształciła się, jest teraz logopedą i kształci się na surdologopedę, gdzie promuje też surdologopedię z elementami polskiego języka migowego, bo też jest taki stereotyp cały czas u rehabilitantów i surdologopedów, że dzieci zaimplantowane czy zaaparatowane nie powinny uczyć się języka migowego, ponieważ to spowalnia ich proces rehabilitacji mowy, co jest bzdurą oczywiście. Dowodem na to są chociażby bobomigi, tak zwane znaki naturalne, tak jak pić, jeść. My pokazujemy dziecko i ono rozumie to. I później za gestem idzie dopiero mowa. My też mamy drugiego syna, Władka. Zauważyliśmy, że migając do Gustawa i mówiąc do niego jednocześnie, Władek bardzo szybko nauczył się mówić. To był też dowód na to, że absolutnie miganie nie przeszkadza, a wręcz pomaga. Zmieniliśmy swoje życie. Prowadzimy teraz Stowarzyszenie Okno na Świat. Główną gałęzią stowarzyszenia jest rehabilitacja i terapia dzieci słabosłyszących i głuchych, a drugą taką odnogą jest właśnie polski język migowy, gdzie z Gustawem jeździmy po różnych instytucjach, uczymy tych podstaw, takich naprawdę podstaw polskiego języka migowego, ponieważ nie jesteśmy lektorami, ja jestem tylko rodzicem, a Gustaw jest tylko dzieckiem głuchym, ale pokazujemy, w jaki sposób mogą osoby słyszące komunikować się z osobami głuchymi. My staramy się pokazywać, że to jest bariera językowa. Jeżeli my wszyscy nauczylibyśmy się języka migowego, to tej dysfunkcji by nie było. Oczywiście to jest utopia, my tak się nie nauczymy wszystkiego, ale jeżeli ktoś w windzie zamiga dzień dobry albo zapyta, jak minął dzień, albo czy komuś pomóc, będzie potrafił to zamigać, na pewno życie osób głuchych w Polsce będzie łatwiejsze. Trochę stoimy na takim rozdrożu, bo my jesteśmy jedną nogą cały czas w świecie słyszącym i pracujemy zawodowo w świecie słyszącym, a z drugiej strony przychodzimy do domu i migamy, więc jesteśmy w tym świecie głuchych.
Ja chciałam się nauczyć języka migowego, bo uważam, że to jest ważne, żebyśmy się rozumieli nawzajem, mimo tego, że się porozumiewamy trochę inaczej.
Ja poszerzam horyzonty, że tak powiem. Dawno się niczego nowego nie uczyłam i tak chciałam spróbować czegoś. A córka przy okazji chyba właściwie, ale teraz się okazało, że ona jest bardziej zapalona do nauki.
Tak. Bardzo lubię się uczyć nowych języków.
A mingowe to nowy język.
Tak.
A pan?
Jestem osobą w spektrum autyzmu. Jestem osobą też z niepełnosprawnym kręgosłupem, więc jakby dyskryminacja systemowa jest mi bardzo znana. Ogólnie to chciałem, bo tak sobie myślałem, że jakbym był taką osobą właśnie, która się jakby tylko może posługiwać językiem migowym, to jakby że takie ludzkie, żebym się nauczył, że dla kogoś to może być miłe, że ja umiem, tak po prostu.
Nie powinniśmy się litować nad tymi osobami. One mają swoją kulturę, swoją tożsamość, swój język. Przede wszystkim nie powinniśmy na takie osoby mówić, że to są osoby głuchonieme, bo jest to obraźliwe. Osoby z dysfunkcją słuchu są głuche, ale nie nieme. One mają swój język, polski język migowy, który jest piękny, ma swoją formę, składnię i swoją gramatykę, odmienną od języka polskiego. To też jest taki stereotyp, że wszystkie osoby głuche w Polsce muszą potrafić czytać i pisać w języku polskim, co nie jest prawdą, bo język foniczny dla osób głuchych jest językiem obcym. Jest drugim językiem. To tak jak każda słysząca osoba w Polsce musiałaby znać język angielski, co oczywiście jest też niemożliwe. I tak samo z osobami głuchymi. To, że osoby głuche nie znają poprawnie pisownie języka polskiego, nie oznacza, że są niepełnosprawnie intelektualne. To znaczy, że są niewyedukowane może poprawnie językowo, ale to nie jest jej wina.
Ja niestety w swojej naiwności, zanim zaczęłam w ogóle ten temat, to myślałam, że w swojej naiwności, że to jest jedyny język migowy na całym świecie. I mówię, przecież jakby się każdy w szkole uczył migowego, gdybyśmy się wszędzie dogadali, niezależnie od języka, prawda? No niestety nie wiedziałam, że to jest tak, że jest polski język migowy, angielski język migowy i 238 różnych języków migowych, co już nie jest pewno takie łatwe.
Ja nie wiedziałam, że migowi mają aż taki problem z schodzeniem podwórzu i porozumiewanie się w sklepach.
Niestety to jest w Polsce osoby z dysfunkcją słuchu są najbardziej zdyskryminowaną grupą społeczną. Nie ma prawdziwej edukacji dla tych dzieci, nie ma prawdziwej służby zdrowia dla osób dorosłych i dzieci. Instytucje kulturalne powoli zaczynają się otwierać na osoby z dysfunkcją słuchu, ale też jest ograniczone. Nie każdy, tak jak na przykład mój syn Gucio, nie może sobie w każdą niedzielę pójść do teatru, usiąść, bo nie każdy spektakl jest tłumaczony na polski język migowy. Wcześniej robiliśmy w ten sposób, że wchodziliśmy ja razem z żoną, Gucia siadał z tyłu i robiliśmy za tłumaczy. No teraz staramy się robić tak, że piszemy maila czy prośbę, że będziemy z Guciem i poprosimy o tłumacza polskiego języka migowego, żeby był na scenie i żeby migał dla Gucia wybrany spektakl. Także to jest, masz rację Zosiu, jest to bardzo ograniczenie. Jest ta grupa zdyskryminowana i nie jest im łatwo. Z gdańskim archipelagiem kultury już od zeszłego roku zaczęliśmy współpracę jako Stowarzyszenie Okno na Świat. Stworzyliśmy spektakl, nie mu operę, część pierwszą, teraz tworzymy część drugą.
Dobra, Krzysia, to weź, bo scenografki mają kostiumy i te dzieci, które są, to żeby je przebrać, zobaczyć, żeby przeszły się po scenie, pobiegały.
Jest jeszcze scenografka, że już
tak, jest jeszcze.
A jakie role gracie w spektaklu?
Nie ma. Po prostu opowiadamy.
Spektakl jest opowieścią o tym, jak nasi bohaterowie i ich bliscy widzą świat i go odczuwają.
Spektakl Nie ma opera stworzyły osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Niewidomi powiedzieli autorkom kostiumów, jak one mają wyglądać. Za warstwę muzyczną odpowiadały osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zagrały dzieci słyszące i głuche. Opera Nie ma. Dlaczego taki tytuł?
To nie ja dałem. Projekt w pierwszej edycji w zeszłym roku napisała kierowniczka Ewelina Damps. Podała ten tytuł dlatego, że powstała taka opera, która się nazywała Nie ma Sportici. Nie ma Sportici polegała na tym, że to była opera, czyli wszyscy oczywiście śpiewali, ale prócz tego pojawiła się pierwszy raz w scenariuszu i ogólnie na scenie osoba, która nie śpiewała, ale występowała i była pełnowartościową postacią. I ta opera stała się dla nas pretekstem do opowiedzenia czegoś bez słów. Tak jak właśnie w Nie ma Sportici, ta postać też w pewien sposób musiała wypowiedzieć się bez słowa. Staramy się w spektaklu, w tym efekcie końcowym iść po to, żeby dzieci same mogły opowiedzieć o sobie właśnie w kilku sposobach, właśnie nie chcę powiedzieć w kilku językach, za pomocą języka polskiego, języka migowego, za pomocą fonicznego języka polskiego, ale też właśnie w sposób taki z tej mowy niewerbalnej, jak uścisk, jak połaskotanie drugiego człowieka, bo to też jest forma komunikacji albo spojrzenie na kogoś z drugim człowiekiem.
Witamy w naszym świecie, w którym wszyscy się rozumiemy, lubimy i codziennie się czegoś uczymy. Tak mówimy, dzień dobry. Powtórzycie? Dzień dobry. A tak mówimy rozumiem, rozumiem i nie rozumiem. Fajnie, co? Też tak chcecie? Zapraszamy wspólną podróż.
Coś mówi, ale...
Tak, słyszący.
A, ty mówisz, tak? Czym dla ciebie jest taki spektakl? Dlaczego w nim występujesz?
Bo jest fajny.
Ja mogę dodać, że najfajniejsze to zabawa i spotkanie z kolegami, no i Berek. Przede wszystkim Berek. Nie?
To muszę poprosić o tłumaczenie panią. Czy nie słyszysz już od urodzenia, czy coś się stało, że przestałeś słyszeć?
Jak powiedzieć? Od urodzenia, tak, od urodzenia. No, bo mam implant, więc dzięki temu słyszę, ale mowy nie rozumiem. Więc na przykład jakieś uderzenia czy coś, jakieś rzeczy, to tak, to jestem w stanie słyszeć.
A koleżanka?
Nic w ogóle, mhm.
Jak wy sobie radzicie w takim codziennym, normalnym życiu, na przykład z pójściem do sklepu?
Chodzę sam do sklepu, ale nie do takiego, gdzie jest kasa, tylko do samoobsługowej tam podchodzę, bo tam jest mi łatwiej. Po prostu sam sobie kasuję i już. Bo nie potrzeba wtedy rozmowy, żadnej komunikacji w sklepie z kasjerem, tylko sam. Ja lubię chodzić do szkoły, spotykać się z dziećmi, rozmawiać, lubię się uczyć też. Sklep też. Sklep też lubię. Z mamą razem albo z tatą, tak.
To teraz już rodziców zapytam. Jak wygląda ta edukacja? Jak państwo musieli się przestawić na taką edukację, pomoc dziecku, które nie słyszy?
Jedyną pomocą to jest nauka języka migowego. Jest to jedyny język, który jakby... akurat córka się posługuje, więc nauka tego języka, uczestnictwo w kursach języka migowego. I tak to po prostu wygląda i samemu również poza kursami w domu douczanie się, oglądanie różnych filmików.
Kiedy pani się dowiedziała, że córka nie słyszy, to wyobrażała sobie jak pani, jak zorganizować takie życie z osobą niesłyszącą w domu?
Nie, to pierwszy taki przypadek. Nigdy nie miałam styczności z osobami, które nie słyszą, posługujące się językiem migowym. Jakikolwiek nie otrzymałam informacji, co z tym dalej zrobić. Tak naprawdę rodzice pozostają sami sobie, sami się dowiadują, sami gdzieś docierają, szukają przez internet. No teraz też taka jest możliwość osób, które coś wiedzą, mają ten sam problem.
A kiedy się pani dowiedziała, że córka nie słyszy? Jak się pani zorientowała?
U córki od razu wyszło na badaniach przesiewowych, że nie słyszy, po czym badanie tak naprawdę w drugim miesiącu życia potwierdziło to, że córka jest całkowicie niesłysząca. Po czym, jak miała rok czasu, została dopuszczona do zaimplantowania, natomiast nie powinna być, więc implant został potem usunięty po 2 dniach i dowiedzieliśmy się, że córka ma taką wadę, że nie może mieć ani aparatów, ani implantów. Także ona jest jedyny język, którym się może posługiwać, to jest język migowy. Żadne dźwięki do niej z zewnątrz nie docierają. Nie mogliśmy znaleźć przedszkola, które by było dla dzieci niesłyszących. Nie ma takich przedszkoli, tak jak są dla dzieci z autyzmem, z różnymi innymi deficytami. Takiego nie ma, więc postanowiliśmy, że oddamy córkę do powszechnego przedszkola. Nikt tam oprócz niej nie znał języka migowego. Panie mówiły, że będą się uczyły i pójdą na kurs, natomiast no, nie było chyba też funduszy. I nie poszły, ale dziecko sobie, że tak powiem, poradziło. Nie było żadnych problemów. Dzieci też były zafascynowane jakby i było to coś tak fajnego dla dzieci i nowego, że córka była bardzo akceptowana do tego stopnia, że dzieci chciały się uczyć języka migowego i mąż raz w tygodniu na 40 minut chodził i dzieci uczył podstawowych znaków z języka migowego.
Rówieśnicy zaakceptowali ją, tak. I chcieli z nią kontaktu.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dzieci są bardzo otwarte, także tutaj nie było najmniejszego problemu.
To panią tłumaczkę jeszcze zapytam. Jak widziałaś, że dzieci chcą z tobą rozmawiać, chcą z tobą się kontaktować, to co to było dla ciebie? Co to dla ciebie oznaczało?
Dobrze się czułam. Bawiliśmy się, Chodziliśmy na spacer, bawiliśmy się.
I mogłaś z nimi porozmawiać.
Tak.
To nawet ja zrozumiałam, bo kiwniecie głową jest zrozumiałym po prostu. Cieszysz się, że zobaczysz Gustawa na scenie?
Tak, nawet zrobiłam dla niego rysunek.
Jako gratulacje, tak, za występ?
Tak, i podziękowanie za zajęcia. No tak, prowadził razem ze swoim tatą i teraz jeszcze będzie występował. No, myślę, że sobie da radę. No bo bardzo dobrze miga i no ogólnie sztuka po prostu jest dla wszystkich, więc myślę, że mu się da radę.
Panie reżyserze.
Bardzo dziękujemy.
Opieka reżyserska.
Opieka reżyserska.
Dziękuję. My dziękujemy za cierpliwość, za serce dla dzieci, za chęci, za otwartość, za wszystko.
To jest początek, nie?
Lecimy dalej.
Jako rodzice jesteśmy wdzięczni, dumni za tą otwartość, za
tą pełną integrację.
Za tą pełną integrację.
Nie, wam też dziękuję. Najlepsi i bardzo was uwielbiam i szanuję.
Uodporniłem się też, jeżeli chodzi o drobne potyczki życiowe. Wiem, że to można wstać i każda porażka jest częścią sukcesu, coś nam daje. Bardzo dużo wniósł Gustaw do naszego życia. Poza tym, że bałagan w pokoju, to jeszcze dużo, dużo różnych rzeczy.
A kim chciałby pan, żeby Gustaw został w przyszłości? Albo jakie ma możliwości, żeby kimś zostać w przyszłości?
To od niego będzie zależało tak naprawdę. My absolutnie nie naciskamy na to, żeby musiał się uczyć jak najwięcej. To on ma zadecydować, kim on będzie chciał być. Jemu to bardzo często się zmienia. On z tygodnia na tydzień chce być kim innym. Czasami chce być projektantem, czasami chce być architektem, czasami chce być panią albo panem sprzedawcą w sklepie, czasami recepcjonistą z hotelu. To zależy, jak wracamy z wakacji, czy wracamy ze szpitala, czy z przychodni. Czasami podgląda, jak ja pracuję, bo jestem projektantem statków, projektuję statki. Czasami podgląda, jak ja pracuję i mówi, że będzie też projektował. To od niego będzie zależało, kim będzie chciał być, byle by robił to, co lubi.
Na dzień dzisiejszy nie staram się za bardzo wybiegać w przyszłość, bo jest to bardzo trudne z czasem. Myślałam, że będzie łatwiej, natomiast widzę coraz więcej problemów związanych z dysfunkcją córki. Poniekąd dotarło do mnie, że takie osoby są bardzo wykluczone ze społeczeństwa. Bardzo często tej wady też nie jest widać i jest bardzo dużo sfer życiowych, które są niedostępne dla takich osób. Nie wiem, na pewno chciałabym dać jej możliwość rozwoju w tym kierunku, w którym ona będzie chciała iść. Na pewno skończenie szkoły i dalej to, co ją interesuje, wspomagać ją, że tak powiem, w każdej dziedzinie życia.
Kim chciałabyś być w przyszłości?
Nie wiem.
Nie wiem. Aktorką może?
Może być. Mhm.
Aktor zawsze szuka sposobu na opowiedzenie o czymś i zastanawiałem się za każdym razem, dając dzieciakom jakieś zadania, jakie zadania aktorskie powinienem dać, żeby to było rzeczywiście działające na ich wyobraźnię. Nauczyłem się tego, że komunikować możesz się z każdym, jeżeli tylko masz do tego cierpliwość, serce i chęć. Tego się nauczyłem.